Wytyczne dla POZ. Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ. Autorzy: Tadeusz Parnowski, Agnieszka Bożym, Katarzyna Broczek, Agnieszka Mastalerz-Migas i Tomasz Szafrański. Wstęp. Każdy lekarz, który zajmuje się pacjentami w starszym wieku, będzie miał do czynienia z chorym w stanie pobudzenia. Lekarz POZ będzie coraz częściej pierwszym lekarzem, do którego trafi taki pacjent. Niniejsze rekomendacje zostały przygotowane z myślą o usystematyzowaniu wiedzy potrzebnej do wdrożenia właściwego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Ocena psychologicznych i psychopatologicznych przyczyn pobudzenia. Osoby z otępieniem mogą zareagować pobudzeniem, a nawet agresją w różnych, nawet błahych dla zdrowego człowieka sytuacjach, na przykład przy zmianie otoczenia lub codziennej rutyny, zbyt dużej liczbie bodźców czy przy konieczności zrobienia czegoś, co przekracza ich możliwości. W przebiegu otępienia mogą pojawiać się również objawy psychotyczne, na przykład urojenia trucia i okradania oraz zaburzenia identyfikacji bliskich osób, które powodują lęk i poczucie zagrożenia oraz sprzyjają pobudzeniu. Krótki czas wizyty lekarskiej pozwala z reguły na skupienie się jedynie na aktualnym problemie, z którym przychodzi chory, jednak takie podejście do pacjenta z otępieniem może przysporzyć wielu kłopotów. Istotne jest podkreślenie odmienności chorego z otępieniem jako pacjenta, gdyż w wielu sytuacjach lekarz musi uwzględniać także problemy opiekuna. Dlatego od pierwszej wizyty należy poświęcić czas nie tylko pacjentowi, lecz także jego opiekunowi, przekazując mu podstawowe informacje o chorobie i zasadach opieki, też w formie ulotki. Przykład takiej ulotki znajduje się w załączniku pierwszym tego opracowania. Zawiera ona 10 punktów. Mówi, co należy zrobić, jeżeli u bliskiego rozpoznane jest otępienie. Po pierwsze, należy pogodzić się z tym, że choroba jest postępująca i stan bliskiego nie polepszy się. Po drugie, należy zdobywać wiedzę o chorobie. Po trzecie, należy skontaktować się z najbliższym stowarzyszeniem alzheimerowskim. Listę takich stowarzyszeń można znaleźć w tym opracowaniu na stronie ptmr.info.pl w bazie wiedzy lekarza rodzinnego. Po czwarte, warto uczęszczać na grupy wsparcia, aby zorientować się, jak inni sobie radzą w podobnych sytuacjach. Po piąte, należy dzielić się swoimi problemami z innymi członkami rodziny i z przyjaciółmi. Po szóste, nie można się izolować. Należy wychodzić z domu i utrzymywać kontakt z przyjaciółmi. Po siódme, nie można odrzucać pomocy, którą proponują inni ludzie. Po ósme, należy akceptować pojawiające się uczucia, nie winić siebie za nie. Po dziewiąte, należy doceniać swoją rolę, cieszyć się każdym sukcesem i swoim, i chorego. I wreszcie po dziesiąte, należy zatroszczyć się o przyszłość swoją i chorego, załatwiając sprawy formalne na jak najwcześniejszym etapie choroby. Trzeba również zachęcić opiekuna do samodzielnego poszerzania wiedzy, na przykład poprzez dawanie poradników bądź wskazywanie adresów stron internetowych, na których zamieszczane są sprawdzone informacje, czy adresów miejsc, w których można uzyskać określoną pomoc. Najlepiej wcześniej przygotować ulotki z tymi informacjami. Wszystkie te informacje można również znaleźć w tym opracowaniu w bazie wiedzy lekarza rodzinnego. Warto, aby lekarz zaproponował opiekunowi uczestnictwo w grupach wsparcia dla opiekunów osób dotkniętych otępieniem, będących cennym źródłem informacji o różnych aspektach choroby, a także o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Grupa wsparcia to również bezpieczna przestrzeń, w której opiekun może odreagować emocje i podzielić się nimi z osobami, które mają podobne doświadczenia. Przedstawię teraz ogólne zasady opieki nad chorym z otępieniem. Po pierwsze, utrzymywanie stałego porządku dnia z zaplanowaniem najtrudniejszych zadań w porze, kiedy chory jest w najlepszej formie. Po drugie, upraszczanie czynności proponowanych choremu, aby były w zasięgu jego możliwości. Po trzecie, wykonywanie czynności po kolei, z udzielaniem prostych rad krok po kroku. Po czwarte, wspieranie poleceń gestami. Po piąte, planowanie choremu aktywności tak, aby unikać przemęczenia. Po szóste, przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na wykonanie zaplanowanej czynności i unikanie pośpiechu. Po siódme, wprowadzanie w otoczenie chorego spokojnej, niezagrażającej atmosfery poprzez wyeliminowanie nadmiernej liczby bodźców. Po ósme, nie okazywanie przy chorym negatywnych emocji, czyli złości, zdenerwowania, nawet jeśli nie są z nimi związane. Po dziewiąte, nierozmawianie o chorym w jego obecności, szczególnie w sposób negatywny. Po dziesiąte, unikanie konfrontacji. Po jedenaste, unikanie sytuacji dzięki ich wcześniejszemu rozpoznaniu przez obserwacje, które wcześniej wywołały kryzys. Po dwunaste, przerywanie wykonywania czynności, gdy chory zaczyna być niespokojny i wyprowadzanie go z kłopotliwej sytuacji. Po trzynaste, w trudnej sytuacji odwracanie uwagi chorego poprzez proponowanie czegoś, co lubi, zapewnianie go, że wszystko jest w porządku i okazywanie czułości. I wreszcie, po czternaste, przeznaczanie czasu wyłącznie dla siebie. Reagowanie gniewem i frustracją na zachowania chorego może świadczyć o przemęczeniu opiekuna. Gwałtowne reakcje wyczerpują zarówno chorego, jak i jego opiekuna. Są szczególnie trudne i męczące, kiedy często się powtarzają, a dodatkowo pobudzony chory odrzuca ofiarowaną mu pomoc. Postępowanie zawsze powinno uwzględniać próbę modyfikacji otoczenia, gdyż może ona sprawić, że leczenie farmakologiczne pobudzenia nie będzie konieczne. Istotne znaczenie mają edukacja i wsparcie opiekunów jako głównych osób w otoczeniu chorego. Są dwie złote zasady, które należy opiekunowi przekazywać tak często, aż je w pełni zaakceptuje, gdyż ich znajomość pomoże zarówno sprawującemu opiekę, jak i podopiecznemu. Po pierwsze, zdecydowana większość reakcji chorego wynika z jego choroby. Z powodu uszkodzenia mózgu uniemożliwiona jest właściwa interpretacja bodźców oraz przywoływanie wyuczonych zasad dobrego wychowania, a nie uporu, złośliwości czy chęci manipulacji. I dlatego to właśnie opiekun, a nie chory, ma większe możliwości kontroli tych zachowań. Po drugie, najlepszym sposobem radzenia sobie z pobudzeniem i agresją chorego jest niedopuszczanie do nich –